Okolice kultury.
Proszę Państwa, w Muzeum Historycznym w Sanoku można oglądać wystawę zatytułowaną Kresy w malarstwie polskim. Ekspozycja imponująca, ważna, powiedziałbym, że unikatowa. Przedstawiam Państwu mojego gościa, z którym właśnie o tej wystawie będę rozmawiał, pan dr Jarosław Serafin. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku. Kresy to jest kraina, która w wielu pokoleniach polskich budzi emocje. Z jednej strony to kraina historyczna, ale to w jakimś sensie także kraina mityczna. Co nawiasem mówiąc, także pokazuje ten zestaw fantastycznych obrazów, które państwo prezentujecie. Zacznijmy od tych kresów, które w naszej historii, w naszej sztuce, literaturze są tak ważne.
Kresy to nie tylko kraina geograficzna, to oczywiście obiekt nostalgii, przedmiot inspiracji wielu wybitnych artystów, literatów, malarzy. To miejsce, które wiąże się z ładunkiem emocjonalnym. Kresy, które stanowią dawne rubieże Rzeczypospolitej, czy właściwie w dzisiejszym pojęciu tereny wschodnie oderwane od Polski po porządku jałtańsko-poczdamskim, przestrzeń, którą charakteryzuje pewien genius loci. Pamiętamy o tym, że jest to ojczyzna wielu najwybitniejszych Polaków, twórców kultury, polityków, wybitnych wodzów. Jest to również arena najważniejszych wydarzeń dziejowych, jako że właśnie na Kresach rozsiadła się pierwsza Rzeczpospolita. Tam rozgrywały się najważniejsze wydarzenia w dziejach Rzeczypospolitej, ale Kresy stały się z czasem właśnie głównie w XIX wieku i w wieku XX przedmiotem pewnej tęsknoty, uosobieniem melancholii.
Dzikości, powiedziałbym.
Dzikości również.
Tajemnicy.
Tak, tajemnicy, tak. Romantyzm zrobił dla takiego wizerunku Kresów bardzo wiele. Pisarze, wybitni pisarze, Wincenty Pol, Seweryn Goszczyński, Henryk Sienkiewicz, ale oczywiście nasi wieszcze narodowi również wpłynęli wydatnie na taką wizję Kresów, Kresów jako krainy mitycznej, krainy żywiołu, ale równie dużo zrobili dla takiego mitu Kresów twórcy malarstwa polskiego, najwybitniejsi twórcy malarstwa polskiego, których chcieliśmy pokazać właśnie w niniejszej wystawie.
Tutaj ciekawa historia, bo tak zwana grupa monachijczyków, czyli polskich artystów, którzy w pewnym momencie, to jest rok 1836, jak pamiętam, wybierali się do Monachium, by studiować, poznawać tę nowoczesną jak na tamte czasy sztukę i jednocześnie opowiadać o jakimś świecie, którego albo doświadczyli, albo chcieliby doświadczyć. To jest moment, kiedy właśnie w Monachium pojawiają się najwybitniejsi polscy malarze, którzy dzisiaj uchodzą za klasyków polskiego malarstwa. W pewnym momencie było ponad 600 polskich artystów. Oni stanowili tak mocną kolonię, tak mocno identyfikującą się i z Polską, której nie było, i tym światem jakimś mitycznym. No jednocześnie to wszystko przekładali na wizję plastyczną, artystyczną. Wszystko się jakoś spotkało ze sobą, potem obfitowało w dzieła, które też w tej zachodniej Europie mocno rezonowały i bardzo się podobały.
No niewątpliwie tak było. Na długo zanim Paryż stał się takim centrum polskiej kolonii, takim głównym ogniskiem polskiej sztuki plastycznej, stała się Akademia Sztuk Pięknych w Monachium i to właśnie nad Izarą pojawili się artyści, którzy osiągali, odnotujmy to, wybitne sukcesy, sukcesy międzynarodowe, którzy cieszyli się renomą.
Ba, zakładali własne szkoły i mieli swoich uczniów.
Zakładali własne szkoły, tworzyli wspaniałe, często egzotyczne atelier, ale paradoksem związanym z kolonią monachijską jest fakt, iż znalazłszy się właśnie w Monachium, jednocześnie spoglądali na wschód. Swoje inspiracje twórcze czerpali właśnie z tych niezwykłych obszarów kresowych. Nazwiskiem niewątpliwie najważniejszym w tym gronie, mentorem, niekwestionowanym przywódcą monachijczyków był Józef Brandt, bodaj najbardziej znany obok Józefa Chełmońskiego reprezentant tej szkoły. Józef Brandt, który uczynił, myślę, że równie wiele dla mitu Kresów na gruncie malarskim, co na gruncie pisarskim, stało się zasługą Henryka Sienkiewicza. Stworzył niezwykle bogate atelier, egzotyczne, takie orientalne atelier, w którym gromadził najrozmaitsze rekwizyty, stroje, rzędy końskie, broń, wszystko to, co związane było z kulturą materialną Kresów i przede wszystkim u schyłku lat 60. nastąpiła erupcja jego niezwykłego talentu, która dała przepiękne owoce w postaci malarstwa, którego scenerią stawały się stepy, a tematem przeważnie walki, w których kuł się etos rycerski, w których realizowała się idea przedmurza chrześcijaństwa, w których rycerze, rubieży walczyli z kozakami, tatarami, wrogami Rzeczypospolitej.
Tu mamy bardzo ciekawą sytuację, bo tych tematów kresowych jest cała masa. Od pejzażu zaczynając i artystów, którzy właściwie tylko tym pejzażem, chmurami, niebem, roślinnością się interesowali. Malowanie bodiaków. Kto odrobinę tym czasem się interesuje, to wie, że to są charakterystyczne osty stepowe, które przecież w malarstwie tych artystów się pojawiają. No więc mamy pejzaż, ale mamy także, jak pan wspomniał, wydarzenia historyczne. To właściwie są takie kadry filmowe, fragmenty jakiegoś epizodu historycznego. Ale mamy także na przykład Leona Wyczółkowskiego, który maluje sceny prozaiczne. Kopanie buraków na przykład.
Tak. Kresy to chyba jedno z najbardziej w ogóle polifonicznych słów w polskiej kulturze. Niosą ze sobą zasób nieprawdopodobnie bogaty, zasób skojarzeń, emocji. Staraliśmy się te konteksty podjąć w naszym pokazie, w związku z tym faktycznie tematem malarstwa, które prezentujemy, staje się wschodni krajobraz, krajobraz Żmudzi, Litwy, Polesia, krajobraz Ukrainy, krajobraz Podola, ale równie często w malarstwie, które staraliśmy się zaprezentować, pojawiają się tematy scen rodzajowych. Prosta praca na roli, uświęcona, stająca się symbolem jedności człowieka z naturą, często pozbawiona jakby publicystycznej takiej werwy wskazywania na tragizm ludzkiego losu, a wręcz przeciwnie, pokazująca harmonię, jaka na kresach dominowała i obowiązywała.
Z drugiej strony obrazy, dzieła pełne dynamiki, ruchu, powiedziałbym gwaru, czasami jakiegoś niebezpieczeństwa, prawda? To też tak. Bardzo charakterystyczne.
Jest takie zestawienie w naszej wystawie, które pięknie o tym opowiada, zestawienie dwóch wspaniałych pereł malarstwa polskiego, dwóch dzieł Józefa Branta. Jedno to znana utarczka, w której widzimy scenę walki na kresach wschodnich, na stepach, walki pomiędzy kozakiem i tatarem, w której ten charakterystyczny skrót perspektywiczny, taka niezwykła dynamika sceny obrazuje nam żywioł kresów. Zaraz obok znajduje się obraz kozaka na patrolu i tutaj znajdujemy zupełnie inne oblicze kresów. Kozak stoi na wzgórzu, na skraju wzgórza i wytężonym wzrokiem zdaje się obserwować bezkres stepu, a zatem mamy do czynienia z samotnością, wolnością, ale jednocześnie krainą stałego napięcia, a zatem wszystko to mieści się w pojęciu stepu, ale to wszystko mieści się również oczywiście w szerzej w pojęciu kresów.
Nawiasem mówiąc, ten właśnie obraz jest taką, powiedziałbym, wizytówką na zaproszeniach na wystawę i myślę, że państwo natychmiast to, o czym tutaj rozmawiamy i rozważamy, odnajdą. Właśnie te jakieś tęskne spojrzenia i jednocześnie jakiś teren, w którym dzieje się tak wiele tematów można rozpatrywać. Temat niezwykły, podejmowany przez rzeczywiście najwybitniejszych polskich malarzy końca XVIII, początku XIX wieku. Właściwie do I wojny światowej te kresy dominowały w polskim malarstwie. To też fenomenalne.
Absolutnie tak. Jeżeli chodzi o panteon twórców narodowych, to tutaj w zasadzie każdy prawie malarz spoglądał na wschód, często ze względów osobistych, jako że kresy były matecznikiem, były ojczyzną najwybitniejszych malarzy polskich.
A jeżeli nie, to wybierał się na kresy i wracał zauroczony. Juliusz
Oczywiście.
Kosak przecież Krakus,
tak.
Który pojechał na kresy i wrócił
tak.
Zupełnie innym malarzem.
Tak, ta wyprawa na kresy faktycznie stanowiła przełom w karierze artystycznej Kosaka, podobnie jak wspólna wyprawa późniejsza Kosaka z Brantem, która znowuż zapłodniła jego wyobraźnię, ale to jest tak naprawdę galeria nazwisk najważniejszych polskich twórców. W wystawie prezentujemy dzieła artystów tej miary, co Ferdynand Ruszczyc, Henryk Rodakowski, Stanisław Batowski, Kaczor, wspomniany Józef Brant, ale choćby Julian Fałat, nawet Jan Cybis, tak odległy w swoim jakby...
Kolorysta, prawda? Zupełnie inne czasy
kolorysta,
potem się pojawią w jego malarstwie.
Dokładnie tak, który pokazuje tak pięknie Krzemieniec i genius loci tego miejsca, miejsca, które stało się polskim Barbizonem. W zasadzie można powiedzieć, że kresy podejmowane są na 1000 różnych sposobów, ponieważ kresy budzą tysięczne skojarzenia i w zasadzie są po trosze wszystkim.
Jeszcze jeden wątek, myślę, ważny w państwa wystawie, mianowicie portrety. To też jest niezwykle istotny motyw malarski artystów zajmujących się kresami. uwiecznienie wielkich postaci historycznych, hetmanów, wojskowych, rycerzy. To jest powrót oczywiście do tego mitu, który znamy z literatury i z Sienkiewicza, by pamiętać o wielkich wodzach.
Fundamentalna sprawa, ponieważ źródła polskiej ekspansji kulturalnej na kresach ekspansji politycznej tkwią właśnie w odniesieniu czy w związku z tymi wybitnymi postaciami. Kult hetmański, który rozwinął się i realizował właśnie w polityce wschodniej, obrazują portrety postaci tej miary, co choćby hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. Ale pokazujemy postaci różne. Chcemy pokazać przede wszystkim specyfikę portretu sarmackiego jako takiego bardzo autonomicznego, rodzimego wkładu w tradycję malarstwa europejskiego. Natomiast galeria postaci jest tak szeroka, jak szerokie są konteksty kresowe, bo oto obok Chodkiewicza pojawia się choćby osławiony Stanisław Szczęsny-Potocki, jeden z targowiczan, zdrajców, ale pojawia się w takich portretach również choćby Baba z Żabiego, a zatem ten motyw huculski tak, niezwykle, niezwykle ważny dla kontekstów kresowych i dla malarstwa kresowego, a zatem bogactwo gatunków, bogactwo form wypowiedzi i bogactwo kontekstów, które staramy się poruszyć i zainspirować wyobraźnię, a przy okazji przywołać ten mit kresów, historię kresów po to, by nie ulegała zatarciu.
Blisko 40 obrazów, prac. Jak się taką wystawę organizuje? Myślę, że pewnie te dzieła rozproszone w wielu muzeach, w wielu kolekcjach, zgromadzenie jej w jednym miejscu łatwe nie jest.
A było to zadanie, powiedziałbym, bardzo trudne, niezwykle ambitne i z tego miejsca chciałbym przede wszystkim wyrazić wdzięczność pracownikom Muzeum Historycznego w Sanoku, którzy udźwignęli to kolosalne przedsięwzięcie. Chciałbym również podziękować województwu podkarpackiemu i panu Władysławowi Ortylowi, marszałkowi województwa podkarpackiego, który dofinansował wydarzenie. Bez tego wsparcia tak ambitne przedsięwzięcie nie mogłoby zostać urzeczywistnione, tym bardziej, że objęło wyjazdy do muzeów narodowych w Krakowie, w Warszawie, w Lublinie, wszystkich prawie muzeów podkarpackich.
Jeżeli pan pozwoli, ja dodam, że niezwykle ważną częścią przygotowania takiej ekspozycji jest ubezpieczenie tych dzieł, co nie jest wcale tanie.
Niektóre z obrazów prezentowanych na naszej wystawie szacowane są na kilka milionów złotych. Ubezpieczenie tych dzieł to jedna z boleśniejszych spraw.
Tak.
Ale również transport. Tutaj chciałbym bardzo gorąco podziękować dyrekcji Muzeum Narodowego Ziemi w Przemyskiej, w Przemyślu, które użyczyło auto, użyczyło kierowcę wspaniałego.
Też jest ważne, panie dyrektorze, może nie wszyscy słuchacze to wiedzą, by takie dzieło przetransportować, potrzebny jest specjalny samochód, specjalnie przygotowany właśnie do takiego zadania.
Mamy do czynienia z dziełami o zacnej metryce, o niezwykłej wartości artystycznej i materialnej, w związku z tym utrzymanie warunków środowiskowych w transporcie, bezpieczeństwa tego transportu wymaga specjalistycznego pojazdu, którym fortunnie dysponuje nasze przemyskie bratnie muzeum. I jest to faktycznie inicjatywa trudna, inicjatywa wymagająca, nie ukrywam, że również momentami stresująca.
Jak ważne i warte zachodu są to zabiegi, niech świadczy chociażby wernisaż, który odbył się w piątek. Wielkie zainteresowanie, olbrzymia frekwencja.
Serdecznie państwa zapraszamy. Obok stałych atrakcji muzeum, pięknej kolekcji malarstwa Zdzisława Beksińskiego, kolekcji ikonowej czy ekspozycji najwybitniejszych kolorystów w sezonie letnim, myślę, że konfrontacja z klasykami malarstwa polskiego będzie istotnym powodem do wizyty w Sanoku.
Proszę państwa, zachęcamy, by obejrzeć Kresy w malarstwie polskim. Znakomita wystawa w Muzeum Historycznym w Sanoku. Proszę się nie wahać, jeżeli spędzają państwo urlop, wakacje gdzieś w naszym regionie albo po prostu są blisko Sanoka, no to proszę odwiedzać Muzeum Historyczne. Zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie.
Pan dr Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Okolice kultury.